Dzień dobry, kłaniam się nisko z warszawskiego studia RMF, a w swoim pięknym mieszkaniu Leszek Miller, legenda Lewica, jej historyczny przywódca. Kłaniam się nisko, legendo.
Dzień dobry. Dobry panu. Bardzo dobrze pan zaczyna. Ciekaw jestem, co będzie dalej.
Ja dobrze zaczynam, a Robert Biedroń słabo kończy. Na niespełna no, dwa tygodnie z kawałkiem, tak, do wyborów. No cóż, jego notowania. Ja tu mam przed sobą kilka sondaży. Od 2,2 dla RMF-u do, no to już naprawdę wypas, 3,4 dla Rzeczpospolitej w Ibrisie. To jest ten poziom, na który liczyliście? To jest ten reset, który ogłaszał Włodzimierz Czarzasty, mówiąc, że wykręcimy taki wynik, że niedowiarką spadną maski z ust?
Nie, to nie jest ten wynik, ale proszę pamiętać, że pan nie relacjonuje wyniki wyborów, tylko sondaże. A dobrze pan redaktor wie, jak to z sondażami bywa.
Raz ja rozumiem, lepiej, że tam będzie przesunięty przecinek, czyli będzie nie 2,2, tylko 22, tak?
Zobaczymy, jak będzie. No, być może Robert Biedoń, jak i inni kandydaci poza tymi dwoma głównymi, pada ofiarą takiej oto sytuacji, że zwykle w Polsce mówi się, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale w polityce tak to nie działa. W polityce jest tak, że gdzie dwóch się bije, tam dla trzeciego nie ma miejsca.
A tutaj wygląda to tak, że mamy po prostu klątwę Magdaleny Ogórek, klątwę Lewicy. Tyle było kpin i przepraszania za Magdalenę Ogórek, która miała 2,4. Pan zapłacił za to głową. I co? I mamy Roberta Biedronia.
No... Pan wbija nóż w moje skołatane serce. Niewątpliwie, gdybym dzisiaj wypełniał CV, to w rubryce zawód wpisałbym Ogórek.
To już słyszeliśmy. A czy Włodzimierz Czarzasty nie powinien w takim razie wpisać tam Biedroń?
To się okaże. No wie pan, pani Ogórek to nie jest prosty przypadek. No, przez długi czas była związana z SLD. W ogóle uważam, że czerwień w modzie damskiej i życiu uczuciowym to mocny i ulubiony kolor. Przyciąga kobiety i nastraja je pozytywnie. Wśród mężczyzn oczywiście jest odwrotnie, zwłaszcza w Polsce. Czerwień zwykle budzi agresję. Działa jak przysłowiowa płachta na byka, ale nie zawsze czerwień atakuje byk. Często jest to baran z ambicjami i to widać w Polsce wyraźnie.
Nie bardzo wiem, kto jest tym baranem z ambicjami, ale rozumiem, że na lewicy macie ich pewnie paru. Ale ja bym
nie mam na myśli, nie mam na myśli lewicy.
Natomiast, ale ja bym nie.
Natomiast ale... ja żałuję bardzo, dlatego że pani Ogórek miała wielką szansę. Startowała z pozycji 8%. To dzisiaj 8% to jest bardzo poważny
wynik. Bo,
ale postanowiła odciąć się od elektoratu lewicowego. No i zapłaciła za to poważny koszt.
Panie pośle, panie premierze, panie Leszku. Nie mamy roku 2015. Przenieśmy się do roku 2020, do czerwca 2020 i to nie Magdalena Ogórek, a Robert Biedroń jest problemem lewicy i to, że ciągnie w dół lewicę. No, znaczy lewicę, no,
ale pan porównuje panią Ogórek do pana Biedronia.
A to nie są narzucające się porównania?
Uważam, że to porównanie nie ma sensu. No, Biedroń jest cały czas sobą, prowadzi kampanię. W czasie epidemii ma ograniczoną możliwość spotkań z wyborcami. A pani Ogórek szybko odcięła się od własnego elektoratu, no to, własnego zaplecza i tyle.
To posłuchajmy teraz, co o Robercie Biedroniu mówił, kiedy mówił jeszcze szczerze Włodzimierz Czarzasty.
To, co pan Biedroń proponuje, jest to populizm. Od początku do końca. Totalna ściema. Jak można takie kity wciskać?
No właśnie, jak można takie kity wciskać? Może pan odpowie.
No wiem, kiedy to było. To było wtedy, kiedy szliśmy oddzielnie, prawda? Kiedy nie było tego porozumienia,
szczepowań.
Natomiast, no wie pan, proszę pamiętać, że Włodzimierz Czarzasty posługuje się bardzo barwnym językiem.
Jest was dwóch.
Ale wie pan, jest zasadnicza różnica między mną a Włodzimierzem Czarzastym. To jest taka różnica jak między panną młodą a druhną. Obydwie biorą udział w tej samej ceremonii, ale jakby role są zupełnie inne.
I... Pan zdaje się w te... Ja raczej bym tutaj innej analogii szukał. To szukałbym tutaj analogii z Juliuszem Cezarem i Brutusem, który mówiąc, że skoro już raz głosował na Czarzastego, to może na niego zagłosować jeszcze raz. No i teraz no ten dobrze, konający, no... konający Czarzasty mówi do pana i tyleż ku przeciwko mnie?
No dobrze, no chce pan, pan koniecznie, że nas poróżnić. No.
Tak, ja? Wy się sami kochacie.
No to prawda, wie pan, to prawda, że Włodzimierz Czarzasty ma długi język, ale z długim językiem można mieć wyjątkowe powodzenie u kobiet na przykład.
A propos powodzenia u kobiet, to zdaje się, że kto inny ma. Manuela Gretkowska, lat 56, przepraszam, że tak mówię, ale to jest cytat z gazety takiej kolorowej, mówi: od 1989 roku nie mieliśmy tak uwodzicielskiego kandydata na prezydenta Polski. Trzaskowski to ideał Polaków w kategorii rządzący. Na Tinderze też by mu nie przeszkadzało. Rozmarzyła się Manuela Gretkowska, a pan co, zazdrosny?
No ja uważam, że to jest mylne stwierdzenie, bo tego rodzaju określenia są zarezerwowane tylko dla mnie, prawda? To oczywiste.
Ja też tak myślałem, że kobiety wyłącznie za panem szaleją, ale pani Gretkowska zdaje się być odporna na pańskie wdzięki. Ale i pan, mało tego, ja powiem coś gorszego. Nawet pani Kwaśniewska jest odporna na pańskie wdzięki, bo mówi, że będzie głosowała na Rafała Trzaskowskiego, a nie wspomina o urodzie Leszka Millera.
No trudno, no cóż... Ciekaw jestem, co myśli jej mąż, mój szorski przyjaciel w tej sprawie.
Ale zdaje się, że myśli to samo, co pan. Też raczej wychwala Trzaskowskiego. Pytanie jest o politykę, już nie o kobiece gusty. Czy naprawdę nie jest przypadkiem tak, że wy wiecie, że Biedroń to jest zgrana karta, skończona kandydatura, już nie ma o czym gadać i rozglądacie się, czy nie poprzeć Trzaskowskiego już w pierwszej turze?
No niech już pan skończy z Robertem Biedroniem. No wszystko zdążyliśmy już powiedzieć. Nie.
Ja pytam o
Robert Biedroń. Robert Biedroń będzie kandydatem i na pewno ludzie lewicy, zwłaszcza SLD, będą na niego głosować w pierwszej turze.
A
w
drugiej, jeżeli pan będzie na niego głosował w pierwszej turze,
ja też będę
na pewno
głosował w pierwszej turze.
To niech pan zrobi zdjęcie i mi później prześle, dobrze?
Dobrze, prześlę panu. A jeżeli chodzi o Trzaskowskiego, no jeżeli będzie w drugiej turze, na co się zanosi, to oczywiście, że z przyjemnością na niego zagłosuję, tym bardziej, że już raz głosowałem w wyborach na prezydenta Warszawy. Widać takie pozytywne napięcie wokół pana Trzaskowskiego i to jest coś absolutnie nowego. I o ile Trzaskowski wyzwala emocje na poziomie nadziei, to jego główny kontrkandydat, pan prezydent Duda, wyzwala emocje na poziomie nienawiści. To jest zasadnicza różnica.
Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom. Życzymy im miłego weekendu. Proszę pamiętać, najpierw na procesję, później do kościoła i nie przesadzamy z grillem, bo to niezdrowo. My się usłyszymy z naszymi drogimi słuchaczami w poniedziałek, ale jakby państwo zostali, to dalszy ciąg tej rozmowy z Leszkiem Millerem, także o polityce, choć nie tylko, na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom dziękujemy. No właśnie, to Boże Ciało sobie zostawmy na jutro, a ja z panem porozmawiam jeszcze, jeśli pan pozwoli, o polityce.
Proszę bardzo.
Bo o dziwo kandyduje nie tylko Duda, Trzaskowski i Biedroń. Są jeszcze inni kandydaci. Nie ma pan takiego wrażenia, że Władysław Kosiniak-Kamysz przegrał swoją szansę? Że było dobrze, a się skończyło?
Proszę pana, wejście do gry pana Trzaskowskiego zmieniło wszystko. Zmieniło szansę Andrzeja Dudy i zmieniło szansę wszystkich pozostałych zawodników. No tak już jest.
Dlatego PSL, gdyby myślało politycznie, parłoby do wyborów w maju jeszcze, a nie teraz w czerwcu, kiedy mają nowego kandydata groźnego. I wtedy co? Bez zmiany kandydata to Kosiniak-Kamysz byłby drugi, a on byłby liderem opozycji.
Przede wszystkim do wyborów 10 maja parł Jarosław Kaczyński.
PSL powinien go wtedy poprzeć. A jak nie 10, to tam 24 maja byłby spokój i mieliby co? Mieliby lidera opozycji u siebie w partii, a teraz znowu spadną na 6%.
Niech pan zwrócić uwagę, że Kaczyński ze swojego punktu widzenia miał rację, bo Teraz wyraźnie widać, że obawy prezesa odnośnie do sondaży i słabnięcia Dudy zaczynają się potwierdzać. Gdyby 10 maja odbyły się wybory...
Z tym słabnięciem to jeszcze zobaczymy, bo...
Ale pozwoli pan, że dokończę. Gdyby 10 maja odbyły się wybory, no to dzisiaj Andrzej Duda byłby prezydentem.
Czyli nic by się nie zmieniło właściwie. Ale ja pytam poważnie o przyszłość na przykład Szymona Hołowni, bo on mówi, że z pewnością powoła ruch. No, wie pan, ruchy kończą się później jako partie. No, zwykle zresztą w Polsce są krótkotrwałe, że wspomnę ruch Palikota, że wspomnę ruch Kukiza i parę innych.
Jest jeszcze jedna rzecz charakterystyczna. Wszystkie te ruchy odcinają się od finansowania z budżetu państwa jako partie, a potem oczywiście chętnie biorą te subwencje. No,
przypomnę, że tak zaczynała też Platforma Obywatelska. Na początku nie brała pieniędzy z budżetu. Ale dobrze, ale zostawmy historyczne wspominki, bo wie pan, trochę zaczynamy przypominać tych dwóch tetryków z Muppet Show, którzy się nad innymi wyzłośliwiają, bo sami wszystko pamiętają. A ja pana spytam...
Ja nie jestem podobny, nie wiem jak pan.
Pan nie jest Muppetem, dobrze. To w takim razie ja wezmę to na siebie, ten zaszczyt.
Proszę bardzo.
Pytam o Szymona Hołownię. Myśli pan, że tym razem może być inaczej? Że taki ruch może coś zmienić?
Proszę pana, ja przede wszystkim nie mam zaufania do ludzi, którzy ubiegają się o najwyższe urzędy, nie mając żadnego doświadczenia i żadnego pojęcia o funkcjonowaniu państwa. Bo startowanie na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, no to nie jest kolejny telewizyjny show, chociaż oczywiście zgadzam się, że polityka coraz bardziej przypomina przemysł rozrywkowy. Ale jednak kandydat, który sięga po to stanowisko, no powinien mieć jakąś przeszłość w strukturach państwa, jakieś doświadczenia, jakąś wiedzę. I z tego punktu widzenia oczywiście, czy Kosiniak-Kamysz, czy Biedroń, no to są ludzie nieporównywalnie bardziej doświadczeni, wyposażeni w nieporównywalnie większy zasób wiadomości i informacji.
Ale ja nie pytałem o samego Hołownię, bo właśnie zdaje się, że to ten atut świeżości, tak jak w przypadku Pawła Kukiza, mu służy. Ja pytam o przyszłość, ewentualną przyszłość jego ruchu społecznego, jego partii, jakkolwiek by się nazywała.
To zależy wszystko od tego, jaką on zajmie pozycję w tych wyborach. Gdyby na przykład wszedł do drugiej tury, co jest raczej wykluczone, no to oczywiście, że stworzyłby liczący się ruch, pewnie wszedłby do parlamentu w najbliższych wyborach, do Sejmu czy i Senatu i tak dalej. Ale jeżeli to będzie pozycja marna, to nic z tego nie będzie. No po prostu po wyborach się wszyscy rozpieszną i wszyscy będą szukać jakichś innych dróg.
No, czy to nie jest trochę tak, że Szymon Hołownia wybrał może zły czas, no bo właściwie nawet jeśli on wykręci nie najgorszy wynik, no przypuśćmy, że trzeci, tak, to następne wybory ma za kilka dobrych lat. Co on będzie robił przez te lata? Znaczy, nie pytam o to, z czego będzie żył, bo on sobie jakoś pewnie poradzi, tylko politycznie co będzie robił?
No, zajmie się tym, czym się zajmował do tej pory. Jakoś sobie dawał radę w przemyśle rozrywkowym, więc będzie pewnie tą karierę kontynuował.
To wróćmy do polityki, zostawmy show biznes. Chociaż ja wiem, że pana ciągnie do show biznesu oczywiście.
W moim wieku.
No właśnie, ja mam wrażenie, że pan z Hołownią...
Ja już tylko jako widz.
Że pan z Hołownią, wy się miniecie. On idzie do polityki, a pan do show biznesu.
Ja tylko jako widz, no oczywiście nie licząc tańca z moją wnuczką, no ale to na wyraźną prośbę mojej wnuczki.
Tak, tak, Leszek Miller, proszę państwa, gwiazda estrady, to jeszcze przed nami. Na razie Leszek Miller, europoseł. I pytanie polityczne brzmi, wie pan, tak naprawdę jak pan spojrzy na lewicę, ale pytam serio przez moment, to czy nie było błędem stawianie na Biedronia zamiast na przykład na Diana Zandberga?
No panie redaktorze, pan znowu z Robertem Biedroniem.
Wszystko
powiedziałem na ten temat, naprawdę. No. Niech pan też pamięta, że lewicowość to jest raczej styl myślenia, a nie jakiś katechizm, tak? Więc stało się, co się stało. Robert Biedroń miał najlepsze notowania. Został desygnowany na kandydata na prezydenta i tyle. No. Zobaczymy, jak będzie.
To porozmawiamy o lewicy w ogóle w takim razie. Ja naprawdę nie chcę już teraz kopać leżącego. Chodzi mi o co innego. Pokolenie pańskiej wnuczki, pokolenie ludzi młodych. Dlaczego ono nie nie lgnie do lewicy. Wie pan, są młodzi wyzwoleni. Powinni po prostu masowo wszyscy głosować na lewicę i co?
No ta teza nie jest prawdziwa, dlatego że w ostatnich wyborach Zjednoczona Lewica, trzy ugrupowania plus jeszcze parę mniejszych, weszło do parlamentu, zdobyło ponad 12% głosów, więc zapotrzebowanie na lewicę istnieje. Jest tylko,
ja przypomnę panu, że jak pan wygrywał wybory w 2001 roku...
Czy ten wynik będzie poprawiany, czy nie będzie poprawiany.
Ja przypomnę panu, że jak pan wygrywał wybory w 2001 roku, to pan miał 4 razy więcej głosów.
Bardzo dziękuję panu za życzliwość, tylko że... Wtedy wszystko było inne, wie pan. I ludzie byli inni. My mieliśmy wtedy formację, która skrzyła się od gwiazd. Niemalże każde nazwisko coś symbolizowało, coś mówiło. To jest tak jak z polską reprezentacją piłkarską.
Ale to gwiazdy mogą być nowe, wie pan. Nie gra Boniek, to gra Lewandowski. A w tej chwili, jak patrzę na... Nie chcę być złośliwy, naprawdę.
Ale panie redaktorze, ja mówię o Mistrzostwach Świata w 1974 roku, gdzie ławka zawodnicza to były same gwiazdy. No i tak dokładnie było z SLD w 2001 roku. No.
A SLD dzisiaj? Widzi tam pan gwiazdy? SLD, no, przepraszam,
zmieniła
Lewica.
Się generacja, Lewica. Jedni odeszli, drudzy przyszli. No być może potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby pojawiła się podobna zmiana jak wtedy, jak w 2001 roku.
No dobrze, to zostawmy w takim razie politykę. Jak się panu mieszka w nowym domu?
Dobrze, nie mogę się wprawdzie jeszcze oswoić, ale pomału się oswajam. Żona podjęła taką decyzję. A jak pan wie, ja uważam, że w domu musi być jeden szef, a pozostali mają wykonywać polecenia szefa. No więc wykonałem.
Więc wykonał pan. Wie pan, jakoś ta wizja, że pan w domu słucha żony we wszystkim, wydaje się być dość, powiedziałbym tak, dość odległa od, o, tak to ujmę, dość odległa od wyobrażeń.
Dlaczego pan tak sądzi? Przecież dokładnie tak samo jest w każdym polskim domu.
Że to kobieta decyduje.
Mężczyźni udają, że rządzą, a właściwie to przecież realizują polecenia swoich żon, partnerek, kochanek, obojętnie.
Jak. Wie pan, to nie wiem, jak to u pana było. U mnie jest tak, że moja żona przy wszystkich roztacza taką wizję, że to ja o wszystkim decyduję, a ona doskonale wie i ja doskonale wiem, jak jest naprawdę.
To na tym polega mądrość kobiet, które dają do zrozumienia, że właściwie to one są takimi myszkami, takimi gospodyniami.
Ja przepraszam, że się teraz roześmiałem w trakcie tego, co pan mówi. Nie tylko do pana, bo mój wspaniały, wybitny realizator, który też ma żonę, kiwa głową i nawet mówi, że to prawda, to prawda. On,
no tak,
on potwierdza.
Tak, to prawda, no.
Michale, jak u ciebie, przepraszam, pytam teraz mojego wybitnego realizatora, czy... Nie wiem, czy pan to słyszał.
Nie słyszałem, ale na pewno potwierdził.
Potwierdził, że to również u niego żona decyduje o wszystkim. Pozdrawiamy w takim razie. Pozdrawiamy wszystkie żony. Własne,
pozdrawiamy wszystkie
cudze,
żony,
wszystkie
partnerki i partnerów.
No tak, pan lewicowo do tego podchodzi, jak widzę. Tak. Pan nie formalizuje związków.
Liberalnie, bardzo.
Jako mąż i nie mąż. Leszek Miller był państwa i moim gościem. Dziękuję.
Skończyliśmy już?
Tak, kończymy już właśnie.
Ojej, jak szkoda, tak się nam dobrze rozmawiało.
Ale już o niczym, proszę pana. Poza tym tematyka nam się niestety tak niebezpiecznie między kolanami a pasem zawężała, więc nie, dość tego.
No dobrze, dosyć tego. Dziękuję panu bardzo.
Do widzenia. Miłego wypoczynku.
Do widzenia.
I proszę pamiętać, że najpierw msza, później procesja.
Tak?
Tak, do widzenia.
Do widzenia panu. Dziękuję bardzo.